Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dokończę temat dotyczący profilaktyki choroby raka. Ostatnio mówiłem o takim warunku, jakim jest ograniczenie spożycia alkoholu, a także palenia, a teraz o diecie, czyli o konieczności pozbycia się nadwagi i otyłości. Nadwaga i otyłość to drugi po paleniu tytoniu czynnik ryzyka rozwoju nowotworów, choć powszechnie kojarzy się głównie z chorobami kardiologicznymi i z cukrzycą typu drugiego. Sam mechanizm rozwoju raka pod wpływem otyłości jest intensywnie badany. W grę wchodzi zwiększona masa tkanki tłuszczowej oraz procesy, które pod jej wpływem zachodzą bardzo intensywnie w organizmie. Problem w tym, że osoba otyła często jest również nieaktywna fizycznie lub źle się odżywia. Trudno więc oddzielić w badaniach skutki wielu szkodliwych nawyków i dlatego nadal mamy tu więcej pytań niż odpowiedzi. Mówi dr Marta Mańczuk z Centrum Onkologii w Warszawie. Tkanka tłuszczowa to fabryka różnych biologicznie aktywnych substancji. Należy do nich na przykład estrogen, którego wysoki poziom zwiększa ryzyko raka piersi i szyjki macicy. Komórki tłuszczowe produkują także adipokiny, które sprzyjają stanom zapalnym mogącym być początkiem zmian nowotworowych. W przypadku otyłości najważniejszym parametrem jest wskaźnik masy ciała. Uzyskujemy go, dzieląc masę ciała w kilogramach przez podniesiony do kwadratu wzrost w metrach. Zakres normy to BMI od 18,5 do 25. Wartości powyżej 25 to nadwaga, a więcej niż 30 oznacza otyłość. Jak to się przekłada na ryzyko? W porównaniu ze szczupłą osobą, mężczyzna BMI powyżej 25 ma 1,5 raza większe ryzyko zachorowania na nowotwór, a kobieta 1,6 raza. W Europie nadmiar tkanki tłuszczowej jest przyczyną raka szyjki macicy w 39% przypadków, przełyków 37%, nerek 25%, pęcherzyka żółciowego 24%, jelita grubego 11% i piersi 9%. Wiadomo też, że otyłość zwiększa prawdopodobieństwo nawrotów choroby i osłabia skuteczność leczenia. Nadmiar tkanki tłuszczowej szkodzi niezależnie od wieku. Dorośli, którzy jako dzieci byli otyli, mają o 50% wyższe ryzyko zachorowania na raka dróg moczowych i jelita grubego. Jeśli nasze BMI przekracza 25, zawsze warto się odchudzać, bo nawet utrata paru kilogramów zmniejsza poziom szkodliwych substancji produkowanych przez komórki tłuszczowe. Następny czynnik to dieta. Światowa Organizacja Zdrowia uznała dietę za pierwszą linię walki z rakiem. Dobre nawyki żywieniowe obniżają ryzyko chorób nowotworowych nawet o 18%. Dieta najskuteczniej chroni przed rakiem jelita grubego, przełyku, żołądka i jamy ustnej. Dlaczego? Substancje występujące w jedzeniu mogą być wykorzystane przez komórki naszego organizmu do ochrony przed rakotwórczymi uszkodzeniami DNA. A takie działanie jest najsilniejsze w obrębie przewodu pokarmowego. W najnowszych zaleceniach nie znajdziemy listy super pokarmów, które same z siebie chronią przed nowotworami. Coś takiego po prostu nie istnieje. Zamiast tego naukowcy podkreślają znaczenie zdrowych nawyków. Przede wszystkim należy nie przejadać się, by nie utyć i unikać fast foodów. Na naszym talerzu powinny znajdować się jak najmniej przetworzone produkty, a więc świeże owoce i warzywa, 5 porcji czyli w sumie 400 gramów dziennie, oraz wypieki czy makarony z mąki pełnego przemiału. Jeśli jemy mięso, powinniśmy wybierać białe zamiast czerwonego, wykluczając przy tym z diety mięsne przetwory. Dotyczy to także wędlin. Lekarze zalecają również, by tygodniowa dawka wołowiny czy wieprzowiny nie przekraczała 0,5 kg, to mniej więcej tyle, co 4 kotlety schabowe. Z dotychczasowych badań płynie jeszcze jeden ważny wniosek. Zastępowanie zdrowej diety suplementami nie jest dobrym pomysłem. Wreszcie piąty czynnik to ćwiczenia, a więc ruch. Aktywność fizyczna chroni przed nowotworami niezależnie od masy ciała. Badania wykazały, że osoby, które co prawda są otyłe, ale pływają, często chodzą na spacery, mają niższe ryzyko zachorowania na nowotwory niż osoby z natury szczupłe, ale prowadzące siedzący tryb życia, wyjaśnia pani dr Marta Mańczuk z Centrum Onkologii w Warszawie. Szczególnie dobrze sprawdza się jako ochrona przed rakiem jelita grubego. Aktywność fizyczna stymuluje układ trawienny, który zupełnie inaczej działa niż wtedy, gdy tylko siedzimy. Nie musimy zmniejszać masy ciała. Wystarczy, że dzięki ruchowi zmniejszymy ilość tkanki tłuszczowej na rzecz mięśni, by zmienić metabolizm komórkowy. Intensywny ruch zmniejsza w organizmie poziom insuliny i innych substancji sprzyjających rozwojowi nowotworów. Wyniki badań prowadzonych w Szwecji dowiodły, że godzina ruchu dziennie obniża ryzyko raka o 16%. Ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o co najmniej 25%, a u osób szczupłych nawet o 50%. Ruch chroni także przed rakiem piersi. Najskuteczniej szczupłe kobiety, które uprawiały sporty w młodości, ale każda dawka ćwiczeń jest dobrodziejstwem i nigdy nie jest na nią za późno. Nawet kobiety, które po 50 roku życia stają się bardziej aktywne, obniżają swoje ryzyko zachorowania na raka piersi w porównaniu z tymi, które przez cały dzień siedzą. Według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem minimalna dawka to 30 minut ćwiczeń wykonywanych w czasie wolnym przez 3 dni w tygodniu. Co ważne, do zdrowotnego bilansu liczy się każda forma wysiłku, nawet prace domowe, jak sprzątanie czy uprawianie ogródka, o ile tylko poświęcamy na to więcej niż 10 minut jednorazowo. Choć najlepiej dla zdrowia jest, gdy jednocześnie uaktywniamy duże grupy mięśni, tak jak to się dzieje podczas biegu, pływania czy gry w tenisa. Uszczegółowimy jeszcze kwestię diety. Wiemy na temat skażenia środowiska sporo, jednak nadal nam brak wiadomości, jakich kół ratunkowych należy szukać i jak je połączyć. Warzywa i owoce niosą naszym organizmom naturalne wsparcie. Po pierwsze, wzmacniają system immunologiczny, niszczą wirusy i bakterie. Inną ich cenną zaletą jest błonnik, którego dostarczają, a to jest najskuteczniejsza miotła usuwająca z przewodu pokarmowego niepożądanych gości, a więc substancje rakotwórcze. zawarte w warzywach i owocach witaminy. To jedyna nasza broń wobec wolnych rodników, które powstają na skutek utleniania trujących substancji z zanieczyszczonego środowiska. Do typowych przeciwutleniaczy zaliczana jest witamina E, C, beta-karoten, selen i inne pierwiastki. Jeśli posłużymy się tylko witaminą E, to nie uzyskamy tak dobrego efektu, jaki osiągniemy, dokładając jeszcze selen, który przedłuża życie witaminy E, wzajemnie też wzmacniają swoje działanie. Bogate w witaminy są zwłaszcza wszelkie warzywa kolorowe, na przykład żółte, czerwone, zawierają maksymalne ilości witaminy A. Pigment nadający warzywu kolor ma silne działanie przeciwutleniające, neutralizujące wolne rodniki. Cytrusy zawierają pełny zestaw składników przeciwrakowych. Razem działają one wielokrotnie silniej. Powinniśmy je zjadać w całości, razem z miąższem, ze względu na bogactwo cennych pektyn. Te ostatnie wiążą w jelitach toksyny i przyczyniają się do ich szybkiego wydalania. Morele mają dużo witaminy C oraz beta-karotenu. Barwi on warzywa, na przykład marchew, którą należy jadać na surowo rozdrobnioną, i owoce na pomarańczowo. Silnie chroni przed zgubnym działaniem wolnych rodników. Tarta marchewka. Doskonale smakuje z tartym jabłkiem. Do wszystkiego rodzaju surówek i sałatek doskonale pasują orzechy i migdały jako wzbogacający dodatek. W krakowskim Centrum Onkologii przeprowadzono badania dowodzące związku zachorowania na raka sutka z niedostatkiem warzyw i owoców w diecie. Grupie kobiet po odjęciu piersi zadawano szczegółowe pytania na temat zachowań dietetycznych, a wyniki porównano z ankietą przeprowadzoną wśród kobiet, które nie chorowały na ten nowotwór. Dietetycy dopatrują się sprzymierzeńców człowieka w walce z rakiem w następujących warzywach. Kapustę. Rekordzistką ma być brukselka, bo wzmacniają system immunologiczny. Znajdujące się w nich flawonoidy działają hamująco na rozrost raka. Antyutleniacze obecne w kapuście zapobiegają przekształceniu zdrowych komórek w komórki rakowe. Soja. Polecana zwłaszcza kobietom. Rak piersi jest nowotworem złośliwym, estrogenozależnym, a soja działa przeciwestrogenowo. Jest też bogatym źródłem substancji, które nie pozwalają na tworzenie się rakotwórczych nitrozoamin w przewodzie pokarmowym. Cebula, zwłaszcza surowa, bogactwo substancji siarkowych sprawia, że działają one jak naturalny antybiotyk bakteriobójczo. Czosnek zawiera aż 30 substancji o znaczeniu przeciwnowotworowym. Blokują one przemiany azotynów i azotanów w nitrozoaminy. Są skuteczną bronią przeciw aflatoksynom, związkom o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wreszcie groch, soczewica, fasola, zielony groszek częściej powinny gościć w naszym jadłospisie odchudzonym z mięsa, które najlepiej, aby gościło na naszych stołach nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Dietetycy zachęcają do jedzenia ziemniaków, bowiem nie tuczą, to tuczy dodawany do nich tłuszcz. Jedzmy sałatę. Pomidory, szpinak, witaminy, zawiera on witaminę C i A. Zdecydowanie unikajmy tłustych wędlin, pasztetów, kiełbas, faszerowanych tłuszczem parówek. Zrezygnujmy z mięsa kaczek i gęsi na korzyść kurczaków. Drób zawiera mniej tłuszczu niż mięso ciemne, ale więcej niż najbardziej tłusta ryba. Kół ratunkowych szukajmy też w zbożach, najlepiej pełnych ziarnach w postaci kiełków. Pełnoziarnisty chleb, płatki zbóż to źródło błonnika i selenu, tak pożądanych w diecie ochraniających przed rakiem. Ostrzegamy przed nadmiarem potraw z modnego ostatnio grilla. Rakotwórczy jest tworzący się na pieczeni czarny osad, zawiera bowiem szkodliwy benzoapiren. Uważajmy z produktami wędzonymi, zapleśniałymi, ponieważ zawierają one silnie trujące aflatoksyny. Na koniec uwaga odnosząca się do sposobu jedzenia. Amatorzy bardzo gorących potraw tworzą świadomie lub nieświadomie dla siebie ryzyko. Mogą nabawić się chronicznych stanów zapalnych w ustach, w przełyku i żołądku, a zniszczona śluzówka to brama uchylona rakowi. Wreszcie aktywność także zimą. Zima to pora roku, w której brakuje świeżych owoców i warzyw. Ciepłe ubranie ogranicza naszą aktywność ruchową, a w dodatku narażeni jesteśmy na niedostatek światła. Wszystkie te czynniki powodują, że nasz organizm jest mniej odporny, łatwiej poddaje się chorobom. By temu zapobiec, powinniśmy zimą starać się wzmocnić naszą nadwątloną odporność. Prawie wszystko zależy od tego, co jemy na co dzień, jaki prowadzimy tryb życia oraz w jakiej jesteśmy kondycji fizycznej. Zimą powinniśmy szczególnie dbać, by nasza dieta była bogata w witaminy, składniki mineralne, o wypoczynek i odpowiedni ubiór, który z pewnością pomoże zachować nam dobre zdrowie. Trzeba pamiętać, że wychłodzony i przemęczony organizm bardziej jest podatny na infekcje wirusowe. Najpraktyczniej zimą jest ubierać się na cebulkę, by nie dopuścić do pocenia. Gwałtowne przegrzanie może mieć podobnie fatalne skutki jak wyziębienie. Wystarczy lekki powiew zimnego wiatru i choroba gotowa. Gdy przemarzniemy do szpiku kości, bardzo dobra jest gorąca kąpiel, a po niej szklanka gorącej herbaty z miodem i cytryną. Podczas ostrych mrozów powinniśmy niezależnie od pogody starać się możliwie najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, by w najprostszy sposób hartować organizm. Także codzienne stosowanie naprzemiennych, ciepło-zimnych kąpieli jest doskonałym sposobem na poprawienie odporności organizmu. Niektórzy lekarze polecają pacjentom, aby wspomagali swój organizm witaminami, szczególnie witaminą C, która utrudnia przenikanie drobnoustrojów przez błony śluzowe. Jednak najlepszym źródłem tej witaminy nie są tabletki, a owoce i warzywa. Możemy również stosować leki homeopatyczne lub ziołowe preparaty, jak herbatki, maści, które pobudzą nasz układ immunologiczny. W okresie grypowym należy szczególnie chronić dzieci, które ze względu na słabszy układ odpornościowy są bardziej podatne na wszelkiego rodzaju infekcje. W miarę możliwości powinno się unikać przebywania w tłumie, bo tam o infekcję najłatwiej, bo wystarczy, jak wiadomo, podać rękę osobie zarażonej, aby samemu złapać wirusa. Oczywiście, na szczęście, nie każdy kontakt z zainfekowanym człowiekiem musi oznaczać dla nas chorobę. Właściwie pracujący układ odpornościowy pewnie poradzi sobie z większością zarazków. W ramach profilaktyki powinniśmy zachować ostrożność w środkach komunikacji miejskiej i starać się nie dotykać gołymi dłońmi uchwytów, klamek i przycisków. Wystarczy potem dotknąć twarzy, by zarazki przedostały się do naszych ust i nosa. Skutecznym sposobem zapobiegania grypie są szczepienia. Choć nie zabezpieczają przed tą chorobą w 100%, to bardzo zmniejszają prawdopodobieństwo zachorowania na nią. Szczepienia zaleca się osobom, które mają dużo kontaktów, małym dzieciom oraz osobom starszym o zmniejszonej odporności. Odporność wspomaga witamina C, która chroni przed przeziębieniem i infekcjami układu oddechowego. Jej największym naturalnym źródłem jest szpinak, włoska kapusta, biała kapusta, natka, pietruszka, czosnek, brokuły, cytryny, pomarańcze i brukselka. Witamina D stymuluje pracę serca, korzystnie wpływa na system nerwowy. Jej źródłem są żółtka jaj, mleko, tran i podroby. Witamina A odpowiedzialna jest za budowę naturalnych barier organizmu przed zakażeniami skóry, błon śluzowych jamy ustnej, płuc i gardła. W dużej ilości znajduje się w maśle, produktach mlecznych, marchwi, papryce, pomidorach, brzoskwiniach i morelach. Witamina B6 wzmacnia naszą odporność, poprawia samopoczucie oraz przyczynia się do syntezy serotoniny. Znajduje się w rybach, drobiu, jajkach, mleku, ziemniakach, kiełkach pszenicy, kalafiorze, fasoli, soi i orzeszkach ziemnych. Żelazo zwiększa odporność na przeziębienie. Znajduje się w warzywach strączkowych i mięsie. Magnez redukuje stres, cukry i tłuszcze. I tłuszcze przetwarza w energię oraz skutecznie chroni przed osłabieniem. Występuje w pestkach dyni, kiełkach pszenicy, kakao, czekoladzie, orzechach, kaszy gryczanej i fasoli. Cynk zaś zwiększa liczbę przeciwciał. Hamuje wzrost różnego rodzaju bakterii chorobotwórczych. Jest w rybach, owocach morza i produktach zbożowych. Selen zaś chroni przed skutkami wyczerpującego zmęczenia. Znajduje się w awokado, rybach, produktach mlecznych i cytrusach. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.